Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ze zboru w Warszawie, od małżonki mojej, jak i również od innych zborów, przywożę braterskie chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia błogosławieństw Bożych.
Dziękuję.
Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, od 26 do 28 wiersza czytamy. A gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, a pobłogosławiwszy, łamał i dał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, mówiąc: pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Dlaczego dzisiaj powszechnie chrześcijaństwo obchodzi Wielkanoc? Dlaczego my obchodziliśmy pamiątkę śmierci, a więc Wielkanoc, 27 marca. Otóż na Soborze Nicejskim w 325 roku postanowiono jednolicie i wprowadzono jako regułę obchodzenia po wiosennym porównaniu. Po pierwszej pełni, pierwszego piątku jako Wielkiego Piątku i pierwszej niedzieli jako Wielkiej Niedzieli. Tak ludzie ustanowili dla ludzi i tak jest praktykowane w chrześcijaństwie. Dlatego dzisiaj to przypada zgodnie z tym ustaleniem ludzkim. Natomiast boski porządek chronologiczny przestrzegany w Izraelu i za życia naszego Pana i wtedy, gdy On zebrał się z uczniami, ażeby ustanowić pamiątkę swojej śmierci na gruncie baranka wielkanocnego, data ta jest ustalana według boskiego zarządzenia, że miesiąc ten będzie wam początkiem miesiąców między miesiącami w roku, a więc Nisana. I wobec tego w tym miesiącu 14 dnia, czyli 14 Nisan, zabijecie baranka. A potem mówi w tym samym rozdziale drugiej Mojżeszowej 12 rozdziału, że dzień ten 14 Nisan będzie wam pamiętny ustawą wieczną, trwającą cały wiek żydowski. Czyli 14 Nisan według miesiąca, czyli według księżyca, według kalendarza księżycowego był ustanowiony 1615 lat przed Chrystusem i praktykowany przez wiek żydowski i przez naszego Pana respektowany, i w tym dniu nasz Pan dokładnie musiał wykonać zakon, a więc obchodzić baranka, a następnie dalsze wynikające z tego według opisu czynności, jak ustanowienie pamiątki swojej śmierci i śmierć tego samego dnia. Ten miesiąc właśnie jest miesiącem, który rozpoczyna się jako Nisan, wówczas, gdy staje się księżyc nowiem, najbliższym wiosennego porównania dnia z nocą. I to było właśnie 15 marca. Następnie 14 dzień tego miesiąca Był 27 marca, rozpoczął się o godzinie 6 wieczorem według czasu jerozolimskiego. A więc tam jest to miejsce do ustalenia tej daty. I dlatego my obchodzimy ściśle według boskiego porządku i postanowienia, według ustawy podanej w Biblii i dlatego mieliśmy Wielkanoc 27 marca i ten dzień był dniem odpowiadającym ostatniej przez naszego Pana uroczystej Wielkanocy żydowskiej i ustanowienia swojej śmierci, a następnie śmierć tego samego dnia. Dlatego też w szerszym znaczeniu Wielkanoc obejmuje jeszcze inne święta, lecz tu w tym ścisłym właśnie to był ten moment. Lecz dzisiaj chrześcijaństwo obchodzi uroczyście Wielkanoc, chociaż w oderwaniu od tych szczegółów Starego Testamentu, to jednakże my również korzystamy z tych świąt, ażeby nawiązać do nich. Lecz sprawa Wielkanocy ma mnóstwo aspektów i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia. Mamy ponad kilkadziesiąt artykułów na temat Wielkanocy w naszej literaturze, a wobec tego setki tematów można oprzeć na biblijnych tekstach dotyczących Wielkanocy. Dlatego też każdy wykład, każdy temat w jakichś jego zarysach może być tak wyselekcjonowany, że on jest innym, różnym, gdyż omawia, rozszerza, uwypukla pewne inne części tej Wielkanocy. I dlatego my dzisiaj rozważymy sobie też takie pewne zarysy, które są dla nas również pożyteczne. I otóż rozważymy tutaj ten moment słów naszego Pana. To jest ciało moje, to jest krew moja. Jak Biblia tę sprawę przedstawia, a jak rozumie to chrześcijaństwo? Otóż wyrażenie, to jest ciało moje, to jest krew moja, z przytoczonych tych wierszy, jest i było przedmiotem walk, sporów i wielu doświadczeń w chrześcijaństwie i do dzisiaj nie ma w chrześcijaństwie nominalnym jednolitego poglądu na znaczenie tych słów. W związku z tym prawda podana przez posłanników zawiera analizę tych wszystkich poglądów i wykazuje, że można poglądy te najpierw podzielić na dwie wielkie grupy. A mianowicie grupa, która uznaje, że te słowa mają charakter reprezentacyjny i grupa poglądów wyznająca, że jest tutaj mowa o rzeczywistym ciele i rzeczywistej krwi naszego Pana, o rzeczywistej obecności naszego Pana w tej właśnie w chlebie i winie. Ta właśnie grupa o rzeczywistej obecności dzieli się na trzy następne grupy, które możemy sklasyfikować i określić odpowiadającymi im wyrażeniami. A mianowicie grupa pierwsza, najliczniejsza, może być określona jako transsubstancjacja, czyli wyrażenie poglądu, że ciało, że chleb i wino w toku konsekracji stają się rzeczywistym ciałem i rzeczywistą krwią naszego Pana. Czyli w tym poglądzie tkwi doktryna o rzeczywistej obecności ciała i krwi naszego Pana wieczerzy. Jest to pogląd przede wszystkim rzymskokatolicki, jak i również wiele innych jeszcze sekt. Druga grupa poglądów może być określona wyrazem konsubstancjacja i to są sekty chrześcijańskie wschodu, które wierzą, że prawdziwe ciało łączy się z chlebem i prawdziwa krew naszego Pana łączy się z winem w toku konsekracji. I trzecia grupa poglądów, tak zwana instrumentalizacja, przyjęta przez luteranów i niektóre sekty Kościoła Episkopalnego, wierzy, że za pośrednictwem chleba prawdziwe ciało jest przyswajane i za pośrednictwem wina prawdziwa krew jest przyswajana w czasie wieczerzy. A więc te trzy grupy poglądów, transubstancjacja, konsubstancjacja i instrumentalizacja, mają wspólną myśl o rzeczywistej obecności ciała i krwi w wieczerzy pańskiej. Czy rzeczywiście ten pogląd jest słuszny? Powiedzieliśmy, że oto były spory niekończące się w różnych grupach wyznaniowych. Otóż przeciw tym poglądom rzeczywistej obecności istnieje pogląd, który my wyznajemy o reprezentacyjnym znaczeniu chleba i wina wieczerzy pańskiej. I my, tak jak wielu innych chrześcijan, uznaje, że chleb reprezentował ciało, a wino reprezentował krew. A zatem jest tutaj konflikt wyraźny między rzeczywistym a reprezentacyjnym charakterem tej wieczerzy pańskiej. Są zarzuty przeciwko rzeczywistej obecności. Zarzuty nie do zbycia, jak i również są różne inne argumenty. Otóż zarzutem pierwszym, że wyrażenie to jest ciało moje, to jest krew moja, wymagałoby zmiany, gdyby to było rzeczywiste ciało i rzeczywista krew. Jakiej zmiany? A mianowicie, gdy nasz Pan podawał, to powiedział, to jest przemieniane w ciało moje, to jest przemieniane w krew moją. Czyli, że ścisłość, logika, precyzja, że to nasz Pan wszystkie słowa wypowiadał i Pismo Święte jest napisane, by wymagało takiego właśnie określenia. To jest przemienione, bo to jest brał chleb i brał wino. A wobec tego, by powiedział nasz Pan, biorąc chleb i pobłogosławiwszy, a więc konsekracji dokonując, by powiedział, to jest przemieniane, czyli ten chleb jest przemieniany w ciało moje. To wino jest przemieniane w krew moją. Nie ma takiego wyrażenia w Biblii. A więc zarzut ten pozostaje. Następnie drugi zarzut, że jak twierdzą obrońcy tego poglądu, że prawdziwe ciało i krew jest podawane komunikantom, czyli uczestnikom tej wieczerzy i że tak było, gdy uczniowie brali udział, że otrzymali rzeczywiste ciało, bo Jezus powiedział, to jest ciało moje, to jest krew moja, a zatem to było rzeczywistym ciałem i krwią. I zarzut przeciwko temu, Biblia się sprzeciwia takiemu przyjęciu, gdyż Biblia przed konsekracją nazywa to chlebem i winem i po konsekracji również nazywa chlebem i winem, a powinna już nazywać ciałem i krwią. Czytamy w pierwszym liście do Koryntów, 10 rozdziale, 16 i 17 wierszu. Kielich błogosławienia, który błogosławimy i zalinieje społecznością krwi Chrystusowej, chleb, który łamiemy. A więc, gdy uczniowie otrzymali chleb od naszego Pana już po konsekracji, powinien być już ciałem i powinno być ciało, które łamiemy. A jest powiedziane chleb, który łamiemy. Czyli Biblia twierdzi, że po konsekracji nic się nie zmieniło. Przed konsekracją był chleb, po konsekracji jest chleb. A wobec tego chleb, który łamiemy, wyraźnie stwierdza, albowiem jednym chlebem, jednym ciałem wiele nas jest, bo wszyscy chleba jednego jesteśmy uczestnikami, czyli uczestnicy tej wieczerzy są uczestnikami chleba i częścią Kościoła Chrystusowego symbolizowaną przez ten chleb, a zatem mowa jest o łamaniu chleba i o uczestniczenie w chlebie. Biblia więc twierdza, że po konsekracji, czyli po poświęceniu, nic się nie zmieniło. Natomiast teoria ta twierdzi, że to było ciało, a więc wbrew Biblii. Potwierdza to jeszcze 1 Koryntów 11, 26-28 mówi tak. Albowiem, ilekroć byście jedli ten chleb, a więc nie mówi to ciało, tylko ten chleb, czyli, że gdy po konsekracji otrzymacie na wieczerzy chleb, ilekroć byście jedli ten chleb, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Oznacza, że przez łamanie chleba uczniowie, otrzymawszy i łamiąc, jedząc chleb, symbolizowali przez łamanie, złamane życie na krzyżu naszego Pana i przyswajanie sobie Jego zasługi. Albowiem, kto by jadł ten chleb, albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Czyli, że kto by jadł ten chleb niegodnie i pił to wino niegodnie, prawda? A więc mówi o chlebie i o winie. Tak więc i 29 wiersz też to samo potwierdza. Również Ewangelia Mateusza w 29 rozdziale, tego 26 rozdziału, który żeśmy czytali do 28. Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z wami nowy w Królestwie Ojca Mego. Nasz Pan stwierdza, że w tej chwili pije z wami, co kretnie, to co wszystko wypijecie i ja piję z wami, z winnej macicy, czyli wino. A więc uczniowie pili i nasz Pan z nimi wino. Potwierdza to samo Marek w 14 rozdziale, w 25 wierszu. Potwierdzają świadectwo podane w Ewangelii Mateusza takim samym wyrażeniem. Czyli Biblia mówi, że przed konsekracją i po konsekracji był chleb i było wino i uczniowie jedli chleb i wino, a nie jedli rzeczywistego ciała. Czyli Biblia daje świadectwo przeciw rzeczywistej obecności. Następnie fakty także się sprzeciwiają. Fakty temu się sprzeciwiają. A mianowicie w niektórych kościołach księża odprawiają wiele mszy i stwierdzono faktycznie, że po odprawieniu wiele mszy oni odczuwali zamroczenie, czyli wino upija, krew nie upija. Gdyby to wino się zamieniało w krew, ksiądz mógłby odprawić dziennie 100 mszy i nie czułby szmerku. A okazuje się, że po wielu mszach wino zaczyna uderzać do głowy. Czyli fakty te sprzeciwiają się. Dalej, w toku tych sporów przeprowadzono analizę chemiczną dwukrotnie. Raz przed poświęceniem, przed konsekracją chleba i drugi raz po konsekracji. A więc ksiądz poświęcił, dokonał konsekracji i powiedział, że to już jest ciało. To chemicy usiedli i zaraz analizę robili i stwierdzili, że to nie jest żadnym ciałem, że to jest identycznie tym samym, co było przed konsekracją. Czyli chemia, analiza udowodniła, że nic się nie zmieniło, że nie ma rzeczywistego ciała, lecz ten chleb, jaki był, taki jest. Te same składniki chemiczne, te same elementy, ta sama struktura chemiczna, wszystko to jest bez zmiany, a więc fakty zaprzeczają. Otóż teraz nasuwa się pytanie, na czym oparta jest ta teoria? Otóż na tych słowach tylko. To jest ciało moje. Zatem jest to błędem, bo się nie zgadza z Biblią i z tymi właśnie zarzutami i z tymi faktami. I teraz jeszcze inne okoliczności rozważamy przy pierwszej pamiątce, gdy nasz Pan usiadł z uczniami swoimi. Otóż nasz Pan nie podawał krwi uczniom po poświęceniu, po konsekracji, gdy się pomodlił i dał uczniom, to nie była krew Jego, gdyż krew pozostała w żyłach naszego Pana i nikt Biblia nie mówi, żeby tę krew wytaczano z Jego żył. Następnie opis, że wskazuje, że nasz Pan podał nie ciało, lecz podał chleb uczniom swoim. Następnie nie podał siebie samego, bo nasz Pan nie ruszał się z miejsca, był na ławce. Uczniowie nie podawali sobie naszego Pana, a więc nie podawali sobie Jego ciała, nie podawali Go jako całego, nie podawali jeden drugiemu. Dalej, uczniowie nie mogli jeść naszego Pana, byłoby to ludożerstwo, poza tym byłby jakiś opis na ten temat. A Jezus ciągle pozostawał na ławce, a więc uczniowie nie jedli prawdziwego ciała, które ciągle było żywym Jezusem, gdyż jeszcze nie umarł, krzyż był dopiero przed Nim. Zatem nie ma żadnej wzmianki w Biblii, żeby uczniowie mniemali, apostołowie, że to nie jest prawdziwy chleb, bo natychmiast Piotr by się pytał o to naszego Pana. Gdyby uczniowie zrozumieli, że to jest rzeczywiste ciało im podawane, to natychmiast Piotr by się pytał, w jaki sposób mamy to rozumieć. Ale nie było żadnych pytań, a więc nie ma żadnej wzmianki, żeby apostołowie mniemali, że to jest rzeczywiste ciało Jezusa, gdyż oni widzieli rzeczywistego Jezusa siedzącego w tym samym miejscu, jak na początku tej wieczerzy, i podającego im chleb i wino, i rozumieli, że to jest chleb i że to jest wino. Następnie, rozważając dalsze rozgałęzienia tego błędnego mniemania, widzimy, że ta doktryna o rzeczywistej obecności sprzeciwia się okupowi. Oznaczałoby to wycofanie okupu. Apostoł Paweł do Tymoteusza w 2:6, w 1 liście mówi, który dał samego siebie na okup za wszystkich. Samego siebie, a więc swoją ludzką naturę dał za okup. A wobec tego przyjęcie tej doktryny by oznaczało, że nasz Pan Jezus Chrystus nie dał swego ciała na okup, bo dał, to znaczy na śmierć, i to ciało już jako takie nie może być użytkowane w rzeczywistym Jego stanie. Natomiast przez cały wiek Ewangelii, 18 przeszło stuleci, ciągle jedzą prawdziwe ciało. A zatem byłoby to wycofaniem okupu i następnie nie tylko, że przekreśleniem okupu, który jest centralnym punktem całego boskiego planu, ale również by ono zniosło wszelkie inne doktryny wynikające z okupu, a mianowicie o usprawiedliwieniu z wiary, o po wysokim powołaniu, te doktryny byłyby przekreślone zupełnie w boskim planie. Stąd więc doktryna o rzeczywistej obecności, ona nie zgadza się z okupem, nie zgadza się z doktryną o usprawiedliwieniu, doktryną o poświęceniu i nie zgadza się z zarysami boskiego planu. Nie tylko z tym, ale nie zgadza się również i jest sprzeczna z nauką Pisma Świętego lub też doktryną o zmartwychwstaniu. Gdyż Biblia daje dowody, że zmartwychwstanie nastąpiło w duchu, a nie w ciele. Czytamy pierwszy list do Koryntów, 15:45-49. Tak ci też napisano, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. Wszakże nie jest pierwsze duchowe, ale cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, wtóry człowiek sam Pan z nieba. Jako jest ten ziemski, tacy też i ziemscy, a jako niebieski, tacy też i niebiescy. A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego. Wtóry człowiek sam Pan z nieba, duchowa istota przez zmartwychwstanie, którego wyobrażenie Kościół ma rozwijać i nosić. Drugi list do Koryntów, 3:17 mówi tak. Ale Pan jest tym duchem, a gdzie jest ten duch pański, tam i wolność. Czyli Pan zmartwychwstał duchem i jako duchowa istota pozostał. Pierwszy list Piotra, 3:18 potwierdza, bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ożywiony duchem jako duchowa istota. Zatem ta teoria zakłada o rzeczywistej obecności, że prawdziwe ciało naszego Pana zostało połączone z boskością, z boską naturą i to jest właśnie osoba naszego Pana, mieszanina natury ludzkiej z naturą boską i zatrzymuje prawdziwe, rzeczywiste ciało Jezusa w egzystencji. A zatem okup przekreślony, następnie łączenie natur biblijnie zabronione i niepraktykowane. I dowody biblijne, które stwierdzają, te dowody biblijne stwierdzają, że nasz Pan powstał jako duchowa istota. Dalej, w trzeciej grupie argumentów, które rozważamy, z tej doktryny o rzeczywistej obecności widzimy, wypływa wiele niebiblijnych wniosków. Wiele niebiblijnych wniosków, a mianowicie, że ciało i krew musi być w wielu miejscach jednocześnie. Dlaczego? Bo jednocześnie odprawiają msze o tej samej godzinie w tysiącach kościołów na kuli ziemskiej. A ponieważ jest powiedziane, że każdy otrzymuje całe ciało Chrystusa, prawda? I pewną część jego krwi, wobec tego fizycznie jest to niemożliwe i sprzeczne z prawami natury, z prawami fizycznymi, żeby to jedno ciało jednocześnie mogło być w tysiącach miejsc i konsumowane przez miliony ludzi na świecie. Następnie ta doktryna mieści w sobie taki wniosek niebiblijny, że wobec tego to ciało stało się jakimś czynnikiem rozmnożenia i rozmnożono, że musi być dla spełnienia warunków tej doktryny musi być mnóstwo ciał, czyli miliony ciał i rzeki pełne krwi, żeby starczyły przez 18 stuleci, żeby karmić ludzi tym ciałem i tą krwią. Czyli dalsze niebiblijne widzimy wnioski. A więc możemy to w taki sposób podsumować tę część rozważań, że ta doktryna rzeczywistej obecności jest sprzeczna z faktami. Z wszystkimi faktami. I że wszystkie fakty są sprzeczne z tą doktryną. Nie zgadzają się. A więc rozum ją odrzuca, Biblia odrzuca i fakty są przeciwne. Zdrowy rozsądek także nie uznaje jej, gdyż tłumaczy się, że to jest tajemnica. Tajemnica boska. Otóż Bóg tajemnicę objawia ludowi Bożemu. Wtedy, kiedy przychodzi czas objawienia, Bóg objawia. Wszystkie tajemnice biblijne stopniowo są objawiane ludowi Bożemu. Natomiast są tajemnice, które nie były, nie są i nigdy nie będą objawione wierzącym, łatwowiernym wierzącym. Dlaczego? Bo to są tajemnice nieprawości. Pomysłu szatańskiego. Gdy czytamy Efezów, 3:4, wiersz i 18. Efezów 3:4, wiersz i 18. Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moją w tajemnicy Chrystusowej? Czyli apostoł Paweł wyraźnie mówi, że on ma wiadomość, czyli znajomość tajemnicy Chrystusowej i wy możecie się z tą wiadomością, z tą wiedzą zapoznać, która stanowi tajemnicę Chrystusową. Ta tajemnica Chrystusowa jest objawiana przez apostoła Pawła i on ją tłumaczy. Dotychczas nie była zrozumiana. Pan dał mu ją zrozumieć, on ją tłumaczy i lud Boży od tej chwili już ją rozumie. Było wiele tajemnic, a mianowicie, że proroka wam zbudzi Pan jako mnie. Mówił Mojżesz, prawda? I to zrozumiano, że to jest Kościół zbiorowy. To było tajemnicą do czasów objawienia. Że Kościół ma współdział w ofierze za grzechy, cierpieć ma z Chrystusem, było tajemnicą. Stało się jasnym apostołem i oni to wytłumaczyli. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 11 wiersz. 13 rozdział, 11 wiersz. Wyjaśnia. A on odpowiadając, rzekł im, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale on im nie dano. Czyli teraz widzimy, że jednym tajemnica jest dana i rozumieją ją, a innym nie jest dana i nie rozumieją jej. Dlaczego? Ci, którzy nie rozumieją tajemnicy Królestwa Bożego, to nie rozumieją dlaczego, że nie spełniają warunków niezbędnych do spełnienia, ażeby Pan im otworzył tę tajemnicę, a mianowicie pokuta, usprawiedliwienie i poświęcenie. Lecz dojście do poznania tej tajemnicy jest otwarte dla wszystkich, lecz nie drzwi, które prowadzą do zrozumienia tajemnic Bożych. Lecz lud Boży wszystkim ogłasza i Pan ogłasza, że ktokolwiek chce poznać tajemnice Chrystusowe, ma możliwość, tajemnice Królestwa Bożego. Przez pokutę, usprawiedliwienie i poświęcenie staje się dzieckiem Bożym, któremu Pan objawia wszystkie tajemnice swoje. A wobec tego ci, którzy nie spełniają tych warunków, nie mogą poznać tajemnic Królestwa, a wobec tego oni dla swoich błędnych poglądów, które szatan im wpaja, znajdują uzasadnienie pozabiblijne i tłumaczą cud nie do wyjaśnienia. Na przykład cud o Trójcy, tajemnica o Trójcy, że tak jak nie przelejesz z tego morza wszystkiej wody do tego bełka w piasku, tak nie poznasz tajemnicy Trójcy. Koniec dyskusji. To jest argumentacja na uzasadnienie Trójcy. A więc to są tajemnice nazwane tajemnicami nieprawości. Natomiast tajemnice Bóg o Królestwie objawia ludowi Bożemu w czasie właściwym i te tajemnice ukazuje w pełni blasku mądrości, sprawiedliwości, miłości, mocy. Te przymioty boskiego charakteru w tych tajemnicach się ukazują, objawiają i można je poznać. Tak Bóg objawia się przez prawdę, przez Słowo Boże, przez zarysy swego planu. Otóż zmysły służą do poznania faktów. Bóg dał pięć zmysłów człowiekowi, żeby przy pomocy tych pięciu zmysłów mógł rozpoznać pewne rzeczy materialne, a więc odróżnić opłatek od rzeczywistego ciała ludzkiego. Jednakże ludzie są tak łatwowierni, że bardzo łatwo przyjmują, że to jest prawdziwe ciało, a to jest opłatek mąka i wody troszkę. Natomiast zmysły wykluczają zmysły dotyku, wzroku i analizy, a więc wszystkie inne czynniki, które służą smaku, na przykład różnica, jak zjesz kawałek ciała, to ma inny smak, niżeli opłatek ma inny smak. A więc te wszystkie zmysły służą do poznania faktów. Te muszą być wyłączone również. A Bóg powiedział, rozpierajmy się, czyli rozumujmy, badajmy. Czyli Bóg życzy sobie, żeby lud Boży poznawał boskie zarysy planu przy pomocy rozumu, bo Bóg dał rozum człowiekowi w tym celu. Dlatego też jeszcze mogą wynikać z tego pytania, które poniżają pobożność. Otóż nasuwają się różne pytania sprzeczne z pobożnością. Z prawdziwej doktryny takich pytań nie ma. Ona wyklucza takie pytania. Natomiast ta doktryna o rzeczywistej obecności takie pytania sama nasuwa. A mianowicie, opłatek spadł i gdzieś tam zniknął. Mysz porwała i zjadła. Nasuwa się pytanie. Czy mysz, opłatek był po konsekracji, zjadła tylko opłatek, czy zjadła prawdziwe ciało? A więc widzimy, że tego rodzaju pytania są sprzeczne z pobożnością. A jednakże ta doktryna takie pytania właśnie nasuwa. Dalej, gdzie trucizny dodano do opłatka? Czy ta trucizna przy zamianie chleba w ciało, ta trucizna przechodzi w ciało i czy również ulega przemianie? Jeśli tak, to ten, który spożywa, powinien być zdrowy. Okazuje się, że historia dowodzi nam, że wielu zatruto przez dorzucenie trucizny do wina, gdy ksiądz czy zakonnik odprawiał mszę i został zatruty, wypił wina i padł trupem. Przypominamy sobie opisy na ten temat z różnych historycznych książek, faktycznie podających takie przypadki. Że bano się nawet w niektórych klasztorach, niektórzy bali się odprawiać mszę, bo się bali, że będą zatruci. A więc nie wierzyli w to, że to jest prawdziwa krew po konsekracji. A więc te i inne wnioski są poniżające pobożność i również znaczenie tych wielkich i ważnych nauk. Otóż z czego wynika takie przyjęcie doktryny? Z tego poglądu, że zwolennicy tej doktryny twierdzą, że wyrażenie jest ma tylko jedno znaczenie. Literalne i nie ma innego znaczenia. Jeżeli Jezus powiedział, że to jest ciało moje, to znaczy, że tak faktycznie jest. Że to jest rzeczywiste ciało. I wobec tego i Luter bronił tego, bił pięścią w stół i mówił, to jest ciało. To znaczy, to jest ciało, czyli rzeczywiste ciało. I Zwingli go nie mógł przekonać. Na tym punkcie był uparty i powiedział, nie, to jest napisane, to jest ciało i to musi być prawdziwe ciało. A więc to wynika z przyjęcia w tej doktrynie tego poglądu, że jest ma tylko jedno znaczenie. Podczas gdy wyrażenie jest ma kilka literalnych znaczeń. Możemy powiedzieć, że orzeczenie jest, z czasownika być, jest użyte do wyrażenia rzeczywistego istnienia i do wyrażenia rzeczywistej reprezentacji. Mianowicie, prosty przykład. Otóż jest pies i mówimy, pies jest zwierzęciem. To jest literalne wyrażenie, rzeczywiste, prawda? On jest zwierzęciem. Ale natomiast biorę fotografię i mówię, to jest brat Schulz. A brat Kaczmarek mówi, gdzie brat Schulz? Brat Schulz siedzi tutaj. A brat mówi, że to jest brat Schulz na tym papierku. A więc co to jest? To jest rzeczywista, czyli aktualna reprezentacja tego brata. Aktualna reprezentacja. To jest brat Schulz. Albo nieraz z konwencji mamy zdjęcie, o, to jest brat Stachowiak, to jest brat Jolly, to jest brat ten. A brat Jolly już dawno nie żyje, brat Karon też nie żyje, a zdjęcie mamy i mówimy, to jest brat Karon. Czyje ma zdjęcie? Brata Karona. To jest brat Karon. Czyli wyraża, co to jest wyrażenie. Jest, czyli to zdjęcie reprezentuje brata Karona, reprezentuje brata Schulza, reprezentuje każdego, czyli wyrażenie jest, to orzeczenie, wtedy ono powinno być w ścisłym tłumaczeniu podane jako reprezentuje, gdy ono jest użyte w zdaniu zawierającym reprezentację do wyrażenia tej aktualnej reprezentacji. A więc, gdy mamy zdanie omawiające jakąś reprezentację, a nie rzeczywistość, jakąś reprezentację. I wtedy, gdy mówimy w potocznym języku, mówi się jest. Tak w polskim, jak i w greckim, jak i w innym języku, czy francuskim, czy angielskim, czy niemieckim, mówi się jest. To znaczy reprezentuje. Tak więc i w tym wypadku to jest ciało moje, a ponieważ to reprezentacyjna była sprawa, zatem to reprezentuje ciało moje, to reprezentuje krew moją. Dlatego też, biorąc to pod uwagę, w Biblii mamy takie wyrażenia, tak jak ten czasownik być, tak samo i inne czasowniki, na przykład słuchać. W Biblii czasownik słuchać ma trzy znaczenia, a mianowicie w znaczeniu rozumieć, w znaczeniu słuchać uszami i w znaczeniu być posłusznym. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 13 wiersz mówi rozumieć, w znaczeniu słuchać. 14 wiersz mówi rozumieć, a Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 22 wiersz mówi i każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wytracona z ludu. To znaczy, nie będzie słuchała, nie będzie posłuszna prorokowi. A więc trzy znaczenia ma czasownik słuchać. I dlatego też jest, gdy jest użyte w związku z tłumaczeniem jakiejś reprezentacji, ono, chociaż jest użyte jako jest, oznacza reprezentuje. Jeśli byśmy literalnie przyjęli do rzeczywistości, byłby nonsens. I zaraz kilka przykładów tego. Otóż przypowieści. Weźmy Mateusza 13, rozdział 24 do wiersza 30. 13 rozdział od 24 do 30 mówi nam o różnych czynnościach i osobach. I mówi tam, że ten, który rozsiewa, a potem tłumaczy te wyrażenia w wierszach od 36 do 43. Wobec tego powtarza te wyrażenia poprzednie i daje im od razu tłumaczenie. No weźmy pod uwagę już te same tłumaczenia. I mówi tak. W 36 wierszu uczniowie mówią do naszego Pana, wyłóż nam podobieństwo o konkolu onej roli. A on odpowiedział w 37, ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest syn człowieczy. Czyli ten rozsiewca, który wyszedł w przypowieści, to jest przecież przypowieść, to nie był żaden rzeczywisty, to jest rzecz reprezentacyjna, to jest figura alegoryczna. A wobec tego z tej przypowieści, z tej alegorii, ten rozsiewca reprezentuje Syna Człowieczego, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wyrażenie jest, znaczy reprezentuje. Bo absolutnie nasz Pan nie jest rzeczywistą postacią tej przypowieści. Tylko jest w alegorii reprezentacyjnej. Dalej mówi, nieprzyjaciel zaś, który go rozsiał, jest ci diabeł. Prawda? A więc takie samo znaczenie reprezentacyjne. I weźmy pod uwagę jeszcze tu inne wyrażenia z tej całej przypowieści i wszystkie te tłumaczenia tej przypowieści mają reprezentacyjne znaczenie i wyrażenie jest, znaczy reprezentuje. I mówi tak, a rola jest świat. A więc nikt z nas tego w rzeczywistości nie rozumie, że rola to świat. Czyli świat ludzkości. Prawda? Rola. Rola to jest rola, to jest gleba, to jest ziemia. Ale rola reprezentuje świat. Dlatego też dalsze jeszcze rzeczy, mianowicie typy. Typy również mają te znaczenia reprezentacyjne. Dlatego każdy typ ma swój antytyp, czyli on reprezentuje coś na wielką skalę i nie jest tym samym. A zatem nie jest, tylko reprezentuje. W Ewangelii Mateusza 11 rozdziale 14 wierszu czytamy, że o Janie Chrzcicielu. On ci jest Eliasz. A więc w tym wierszu nasz Pan mówi o Janie Chrzcicielu, że Jan Chrzciciel jest Eliasz. No to przecież jest nonsens. Przecież Eliasz żył wieki przedtem. Przestał istnieć. A on mówi, on jest Eliasz. On jest Eliasz, tak? Tak jak ja bym powiedział, brat Schulz jest brat Karon na przykład. No to by powiedzieli, brat Woźnicki ma pomieszanie zmysłów, prawda? A więc tak samo i tutaj. Jan Chrzciciel nie jest Eliaszem, tylko reprezentuje Eliasza. Reprezentuje dalszy ciąg historii tej właśnie typowej Eliasza i w antytypie z kolei reprezentuje Kościół w tym zarysie. Następnie 1 do Koryntów 10:4 mówi, że byli poświęceni w obłoku i w morzu i opoka, która za nimi szła, to Chrystus. 1 Koryntów 10:4, a tą opoką był Chrystus. To znaczy, Chrystus jest opoką? Nie, ta opoka reprezentuje Chrystusa. Nie można kamienia uczynić tożsamym z osobą, z Jezusem Chrystusem. Czyli też jest wyrażenie. Opoka jest Chrystus. Tak jak tu. Chleb jest ciało moje. Tak? Opoka jest Chrystus. A więc ile mamy tu tych wyrażeń? Że gdy jest reprezentacja, która jest zawarta w typach, tłumaczona, to orzeczenie jest, rozumie się jako reprezentuje. Ta opoka reprezentuje Chrystusa. Do Galatów w 4 rozdziale, 24 wierszu jest napisane, to są one dwa testamenty. I tam powyższe wiersze wymieniają Sarę i Agarę. Czyli te dwie niewiasty są one dwa testamenty. Jeden, który rodzi w niewolę, bo jest w niewoli dziadkami swymi, a drugi jest ten, który jest symbolem, jest wolny symbolem wszystkich nas, mówi apostoł Paweł. Czyli wyjaśnia, że te dwie niewiasty są dwa testamenty. No przecież jakże można powiedzieć, że niewiasta jest testamentem? Niewiasta reprezentuje testament. A więc chleb jest ciało. Chleb reprezentuje ciało. Niewiasta jest testamentem. Niewiasta reprezentuje. Sara reprezentuje testament, czyli przymierze Kościoła Chrystusowego, przymierze łaski, a Agara reprezentuje przymierze zakonu, bo jest w niewoli dziadkami swymi, a więc w niewoli zakonu. Następna grupa tutaj tych wyrażeń reprezentacyjnych występuje w postaci symbolów, a więc różne symbole biblijne. Mianowicie, gdy weźmiemy pod uwagę 17 rozdział objawienia i 9 wiersz jako symbole, to dowiadujemy się, że takie właśnie literalne, rzeczywiste tłumaczenie jest nonsensem. Otóż 17 rozdział i 9 wiersz mówi tak. Tuż jest rozum mający mądrość. Te 7 głów są 7 gór. No, jak ja bym powiedział, raczej na przykład tu jest 150. 150 głów. 150 gór dzisiaj widziałem. No to jak byście mnie potraktowali? 150 gór. Czyli każdy nosi górę na swoim ciele, głowę, tak? Ale wyrażenie te 7 głów są 7 gór, jeśli będzie powiedziane. Te 7 głów reprezentuje 7 gór, prawda? A te góry są królestwa, czyli reprezentują królestwa. 12 wiersz mówi tak. A 10 rogów, któreś widział, jest 10 królów. Ktoś ma stado bydła, powiedzmy 100 sztuk, i mówi: Ignaś, tych 200 królów zapędź tam do obory. A Ignaś do mamy pokazuje na tatę i mówi: 200 królów. 100 krów, a to 200 królów. No to każda krowa ma dwa rogi, a każdy róg to król. A więc te 10 rogów, któreś widział, jest 10 królów. Czyli te 10 rogów reprezentuje 10 królów, którzy królestwa jeszcze nie wzięli. Dotyczy to grup językowych krajów europejskich. A więc również w 15 i 18 wierszu mamy to samo. Wody, któreś widział, gdzie przetecznica siedzi, są ludzie. A wyszli z kościoła, tu ktoś powiedział, ale wody się wylało tutaj. Albo z sali gdzieś jakiejś, albo z kina, ale wody z kina się wylało. Tak? A więc wody reprezentują ludzi. Następnie 18 wiersz mówi, a niewiasta, którąś widział, jest miasto one wielkie. Ano dzisiaj było na zebraniu 50 braci i 60 miast. A więc niewiast, tak? A więc byśmy nonsensy same mówili. Ale niewiasta tutaj mówi wyraźnie, że miasto one wielkie to jest ta niewiasta i jest symboliczna, nie jest, tylko reprezentuje miasto, czyli rząd religijny. Niewiasta reprezentuje rząd religijny. Tak więc te symbole tak przedstawiają. Również widzenia dają te same argumenty. Ezechiel 37, 11 i mówi, te kości są wszystkie dom izraelski. No to jak to? Izrael to są kości? Nie. Te kości reprezentują nadzieję narodu izraelskiego. Są dom izraelski w jego nadziejach, czyli reprezentują nadzieję i ożywienie kości, które podaje prorocze Ezechiel, wskazuje na ożywienie narodu izraelskiego, gdy łaska zaczęła powracać do niego, odżyli w swych nadziejach odzyskania niepodległości. Dlatego reprezentuje. Dalej, posągi, wizerunki mają ten charakter. Druga księga Mojżesza, 32 rozdział, 4 wiersz, mówi o cielcu złotem. I Aaron powiada, cić są bogowie wasi. To znaczy, że te cielce to są bogowie, tak? Bogowie. Cielec jest Bogiem? Nie. Te cielce reprezentują Boga, prawda? Reprezentują. I podobnie są w Biblii dwie bajki, jedna w Sędziów w 9 rozdziale, druga w drugiej Królewskiej 14 rozdziale. W jednej tej, że drzewa wybrały sobie króla, drzewa wybrały nad sobą, o wyborze króla nad sobą, a inne, że potyczka osta, cedru libańskiego z ostem. To są bajki. I gdyby, i tam też jest. Gdyby przyjąć jest, to kompletny nonsens. A więc w tłumaczeniu także reprezentuje. Instytucje, takie jak obrzeska, czy takie jak Wielkanoc, również mają, i tu zmierzamy do sedna sprawy. Otóż obrzeska była w Starym Testamencie typowa, a więc była rzeczywista w sercach starożytnych godnych. I o niej jest powiedziane w 1 Mojżeszu 17 rozdziale, że to jest przymierze. A więc i na znak tego przymierza dokonano obrzeski. Czyli, że mamy obrzeskę serca starożytnych godnych jako rzeczywistość i symbol tego jest obrzeska ciała. I to jest znak tej obrzeski. I mówi, to jest przymierze. A więc jaka, czy obrzeska, czy chirurgiczna krótka operacja i odcięcie części ciała to jest przymierze? Nie. Reprezentuje przymierze. A więc podobnie obrzeska antytypowa, a mianowicie poświęcone serce jako rzeczywistość i symbol tego zanurzenie w wodzie. To zanurzenie w wodzie symbolizuje to rzeczywiste poświęcenie serca, a nie jest, lecz reprezentuje. Zanurzenie w wodzie reprezentuje śmierć ludzkiego ciała, a wynurzenie reprezentuje narodzenie do nowości żywota. I baranek wreszcie również ma te dwa znaczenia, a mianowicie, że baranek był rzeczywisty w Egipcie, typowy i antytypowy rzeczywisty nasz Pan. Baranek corocznie miał być obchodzony jako symboliczny i 4 Mojżesza 9 rozdział mówi, że macie w rocznicę również 14 Nisan zabić baranka. I ten baranek, tak jak co roku, ma być pamiątką, na pamiątkę. Czyli on jest już symboliczny i on reprezentuje tego egipskiego. A teraz to jest typ. A w antytypie ten rzeczywisty baranek egipski to nasz Pan i to, co reprezentuje i corocznie ma być praktykowane, to jest chleb i wino wieczerzy pańskiej. Czyli, że chleb i wino jest antytypem corocznego baranka wielkanocnego, symbolicznego i też ma symboliczny charakter. Wobec tego ten chleb nie jest rzeczywistym ciałem, ale reprezentuje ciało. A to wino reprezentuje krew. I tu widzimy symboliczne zarysy prawdy są tłumaczone przez orzeczenie jest. Dlatego też, gdy przyszedł moment tej wieczerzy, tak nasz Pan to wypowiedział. Jeszcze mamy pogłębienie tej myśli w Ewangelii Łukasza 19 i 20, gdzie jest powiedziane tak. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich jest nowy testament we krwi mojej, która się za was wylewa. A więc ten kielich jest nowy testament. Czy kielich jest testamentem? Nie. Reprezentuje testament. który się za was wylewa, w oryginale jest powiedziane, i to, co się dla was wylewa. Otóż kielich miał znaczenie jakie? Kielich symbolizował, z tego oświadczenia wynika dwie rzeczy. Pierwsze, nowe przymierze, i drugie, reprezentował cierpienia, kielich cierpień, bo kielich jest w podwójnym znaczeniu, kielich radości, kielich cierpień. I symbolizował cierpienia, które dzięki temu winu, które było w tym kielichu, a reprezentowało krew naszego Pana, czyli zasługę naszego Pana, dzięki zasłudze naszego Pana, cierpienia Kościoła pokazane w kielichu raz, uczyniły ich zdolnymi do wzięcia udziału w wytworzeniu pieczęci Nowego Testamentu, który to Nowy Testament jest przedstawiony w kielichu. A zatem to reprezentuje, wyrażenie to potwierdza właśnie tę myśl reprezentacyjną. Dlatego, drodzy bracia i siostry, te różne wyrażenia, jak tutaj jest, znaczą reprezentuje, bo jest reprezentacyjna sprawa omawiana. Zarysy prawdy reprezentacyjne, które mają nas uświadomić, oświecić i pozwolić nam lepiej zrozumieć prawdę, która przez te symbole, przez te reprezentacje jest nam lepiej przedstawiona i ukazana. Inaczej byśmy i tak nie mogli głęboko zrozumieć. Dlatego też nacisk kładzie tutaj w jednych wypowiedziach dotyczących pamiątki śmierci nasz Pan, kładzie nacisk jak Ewangelii Mateusza na usprawiedliwienie, natomiast tu w Ewangelii Łukasza i do Koryntów 11:25 kładzie nacisk na poświęcenie i cierpienia związane z poświęceniem. Czyli dwa zarysy są reprezentowane, a mianowicie usprawiedliwienie i cierpienie Kościoła Chrystusowego. Stąd reprezentacyjny charakter. Dlatego też rozważyliśmy sobie dzisiaj zupełnie z innego punktu widzenia sprawę Wielkanocy związaną ze słowami naszego Pana. To jest ciało moje, to znaczy ten chleb reprezentuje ciało moje, to jest krew moja, to znaczy to wino reprezentuje krew moją, czyli życie oddane. I dodatkowo znaczenie kielicha, ten kielich jest Nowy Testament, czyli reprezentuje. I dodatkowe znaczenie, i to, co się dla was wylewa, czyli cierpienia i doświadczenia tego kielicha. Czyli ten kielich dwie rzeczy reprezentuje. Raz Nowy Testament, a drugie to, co się dla was wylewa, a mianowicie cierpienia i doświadczenia pokazane w tym kielichu jako udział w ofierze za grzech. I trzeci element, wino, które jest wewnątrz, to jest ta zasługa, dzięki której wy możecie łączyć te trzy rzeczy, a mianowicie na podstawie usprawiedliwienia pokazanego w tym winie, reprezentującym zasługę naszego Pana, możecie cierpieć, co jest pokazane w kielichu, i dzięki temu cierpieniu, to cierpienie może być częścią pieczęci Nowego Testamentu, a ten Nowy Testament jest również przedstawiany w tym kielichu. Na udowodnienie tych trzech znaczeń symbolicznych mamy kilkadziesiąt tekstów, których niestety już nie możemy rozważać. Zresztą bracia je sami analizują i badają, i na tym kończymy ten pierwszy temat. Życzę braciom błogosławieństwa Bożego.